Co to jest duchowość? Głupie pytanie? Wcale nie.
Jest dymu dużo więcej.
Wziąłem sobie dzisiaj taki pierońsko trudny temat i nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo nie wiem, czy dam radę to opowiedzieć dobrze. Liczę trochę na współpracę, na dobrą wolę zrozumienia, bo to będzie temat, który jest trudny. To jest jeden z tych tematów, gdzie nie ma twardego podziału logicznego na że coś jest dobre, coś jest złe, albo coś jest grzechem, coś jest niegrzechem, albo takie rzeczy, które da się precyzyjnie zdefiniować. To są rzeczy, których się nie da precyzyjnie zdefiniować. A wzięło się to z tego, przypomniał się ten temat i dziwne, że go wcześniej nie było. Przypomniał mi się z tego, że rozmowa wynikła na Discordzie odwykowym. Jest coś takiego, zapraszam. discord.odwyk.com i tam są różne rozmowy na różne tematy i ktoś, a dokładnie Wiktor, polecił, jest taki Wiktor tam, polecił czytanie Biblii według planu, który zakłada czytanie w poniedziałek Ewangelii, we wtorek psalm, nie, w niedzielę Ewangelii, w poniedziałek psalmów, w środę listów i tak dalej. Nie, to jakoś tak po kawałku pomieszane wszystko, żeby nie było nudno. No i to dobrze, no nudno nie jest, więc tak sobie potem była dyskusja, czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł. To jest nieważne, ale ciekawa jedna rzecz wyniknęła, że według Wiktora i wielu innych ludzi takie czytanie chaotyczne Biblii, nie jako jednej książki, kroniki historycznej po kolei, żeby zrozumieć i całość ogarnąć, tylko takie czytanie nawet wyrywkowe po wersecie, może nawet i po zdaniu, albo po wyrazie, też ma swoje plusy, ponieważ, jak on to mówi, prowadzi do duchowego wzmocnienia albo można się w ten sposób posilać Słowem Bożym. No. Ja się strasznie przyczepiłem do tego określenia posilać się Słowem Bożym albo duchowe wzmocnienie mieć, albo inne takie duchowe zalety czytania duchowo. Na przykład on napisał, że można, ktoś mógłby, chciałby skorzystać z Biblii po prostu duchowo. I to doprowadziło do pytania, co to jest duchowość? Co w ogóle znaczy, że coś się dzieje duchowo, coś się robi duchowo albo nie? I czy to ma uzasadnienie w Biblii, czy może to pochodzi z jakiegoś innego źródła, czy to w ogóle tak należy rozumieć sprawę? No i właśnie, tutaj dochodzimy do czegoś, co się trochę na wyczucie dzieje, bo większość ludzi nie zastanawia się, co to znaczy duchowo, tylko wyczuwa, co to w ogóle może z grubsza znaczyć i z tego wyczucia powstają określenia typu czytamy Biblię w sposób duchowy albo posilamy się duchowo, czytając Biblię chaotycznie, nie po kolei, wyrywkowo i po zdaniu. I teraz jest to śliska sprawa, bo każdy to może inaczej zrozumieć po swojemu. Skoro się to rozumie na wyczucie, to można to rozumieć na różne sposoby. I nie byłoby w tym nic ciekawego specjalnie, gdyby nie to, że ocieramy się tutaj o bardzo istotną rzecz i bardzo niebezpieczną przy okazji, bo ocieramy się o nurt, który się nazywa gnostycyzm. Nie mylić z agnostycyzmem. Agnostycyzm to jest koncepcja, że nie da się niczego dowiedzieć o Bogu, więc po co w ogóle się starać, dla ludzi leniwych, bardzo modna i popularna. Zwłaszcza, że jak ktoś powie, jestem, no jakbym się powiedział tak, że jestem leniwy, nie chcę mi się czytać Biblii i tak się nic nie dowiem, bo jestem za głupi i myśleć mi się nie chce, a poza tym inni mówią, że się nie da, bo próbowali, albo może nie próbowali, ale się nie da, po co w ogóle, dobra, no to wychodzi na leniwego i głupiego, a jak powie, jestem agnostykiem, to wtedy wiemy, że to jest intelektualnie poważny człowiek, który sobie wybrał jakiś model życia, naukowy, brzmiący wspaniale, wielosylabowy nawet, agnostycyzm. Cztery aż sylaby wymówione naraz świadczą o jego poziomie umysłowym i należy poważnie podchodzić do tego, że ktoś jest po prostu za leniwy i za głupi, żeby się czymś zainteresować i zbadać temat. No, tymczasem da się wiedzieć o Bogu całkiem sporo, pewnie nie wszystko, ale po co masz wiedzieć wszystko, żeby coś rozumieć albo czegoś używać. Na przykład większość ludzi nie rozumie, jak działa gaźnik w samochodzie, a nie przeszkadza im to samochodem jeździć. Większość ludzi nie rozumie, jak działają fale radiowe, a mogą rozmawiać przez telefon komórkowy. No a już o komputerze nie wspominając. Teraz już w ogóle ludzie używają już tak zwanej sztucznej inteligencji i nikt nie ma praktycznie z nich bladego pojęcia, co w ogóle się tam dzieje i jak to działa, i wymyśla niestworzone historie z filmów science fiction zaczerpnięte. No, więc o Bogu też wiedzieć można, ale to nie jest o agnostycyzmie, tylko o gnostycyzmie. I to jest znowu coś, co spróbuję wyjaśnić, bo nikt nie wie do końca, na czym polega gnostycyzm, bo cały sens gnostycyzmu polega właśnie na tym, żeby nie wiedzieć do końca, o co chodzi. Określenie się wzięło od innego określenia, gnoza. Gnoza to znaczy wiedza z greckiego i to jest taki pogląd, światopogląd, może nawet styl życia, który mówi, opiera się na założeniu, że jest jakaś wiedza tajemna, którą trzeba zgłębiać, mieć jakieś, zrobić sobie trzecie oko i tym trzecim okiem latać przez galaktykę i poznawać niezbadane tajemnice wszechświata. No i to jest ogólnie taka koncepcja, tak po ludzku próbuję to wyjaśnić, taka ogólna koncepcja nazywa się gnoza. No i gnoza to jest strasznie szerokie pojęcie i są tam podnurty jakieś, mniejsza z tym. Gnostycyzm to jest to samo, ale w kontekście trochę Biblii. Ja wam przeczytam, co z Wikipedii tutaj możemy się dowiedzieć. No, to się może się można kłócić, że to nie jest nieprecyzyjna definicja, nie trafia w sedno i tak dalej. Dobra, to się kłóćmy gdzie indziej, albo na Discordzie Odwyku, discord.odwyk.com. A ja wam to spróbuję na ludzki przetłumaczyć. Słuchajcie, co to jest gnoza, bo to wszystko w kontekście tego, czym jest duchowość jest. I to jest ważne. I mówi definicja tak, że człowiek, że gnostycyzm mówi tak, że człowiek jest niespójnym konglomeratem ciała, duszy oraz ducha. To mówi gnostycyzm. Jak ktoś zna Biblię, to wie, że Biblia mówi dokładnie to samo. Oprócz jednego szczegółu, nie mówi, że jest niespójnym. Według Biblii nic nie ma na temat tego, że to jest jakaś niespójność między duchem, duszą i ciałem, a właściwie wszystko wskazuje na to, że to jest właśnie spójne, chociaż nieraz jest konflikt. I o tym Biblia też mówi, że jest konflikt między tym, co chce ciało, że ciało by chciało zjeść, a tym, co chce duch. Na przykład duch by się chciał słuchać Chopina teraz, albo modlić się na przykład, albo czytać książkę, a ciało by chciało się nażreć na przykład, albo iść spać, albo inne rzeczy robić bardziej brzydkie, których nie będę mówił, bo nie wiadomo, kto tego słucha. Ale wiecie, o co chodzi. To w Biblii jest. Ale o tym, że to jest jakieś niespójne, no to tak już do końca nie ma. No i słuchajcie, według gnostycyzmu, o co tu chodzi, gdzie tu jest sedno, jak to ogarnąć? Człowiek jest więc niespójnym konglomeratem ciała, duszy oraz ducha i założeniem tego bytu było uświadamianie sposobu w zrozumieniu swojej natury, mogąc poskromić emocje wynikające z natury ciała oraz potrzeby ducha płynące w człowieku. Będzie trochę tak, rozumiesz coś? Tak. Spróbuj. Jego prawdziwą jaźnią człowieka ma być dusza, równie obca światu jak Bóg. I tutaj już zaczynamy się odczepiać od Biblii i wprowadzać rzeczy, które są w ogóle sprzeczne. Prawa natury zniewalają człowieka, a jego ciało i dusza, w tym psychika, aktywnie mu się przeciwstawiają, ograniczają i upokarzają. Celem życia jest przebudzenie odrętwiałej pneumy, czyli ducha, i uwolnienie jej z więzów losu i świata, aby wrócić do Boga. Świadomość ducha, której ograniczeniem jest rozum, świadomość ta posiada nieopisaną, wręcz ukrytą w sobie mądrość, która swym pierwotnym darem jest tylko swoistą iskrą w dziele stworzenia, która bla, 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 dobra. Po ludzku, o co tu chodzi? No po ludzku gnostycyzm to jest taki pogląd, który mówi, że człowiek się składa rzeczywiście z ciała i duszy i z ducha i jak na razie jest po kolei z Biblią, ale dalej gnostycyzm mówi, że my mamy się utożsamiać z duchem, i tylko duchem, a ciało traktować jako coś wrogiego i obcego. I duch, wszystko co jest cielesne jest upokarzające, złe, brzydkie, oddalone od Boga, przyziemne, materialne, niedobre. I trzeba od tego uciekać. Jak? No właśnie gnostycyzm promuje szukanie jakiejś świadomości, objawienia, otrzeźwienia, przebudzenia o takie rzeczy. I to nie jest to samo, co poznawanie świata rozumem, to nie jest to samo, co jakieś takie no, zwyczajne metody doskonalenia się, na przykład przez czytanie książek albo uczenie się angielskiego. Nie, nie, nie. To są jakieś takie zaglądanie w siebie, w środek, żeby obczaić jakąś niezwykłą, tajemniczą siłę, tą iskrę duchową w sobie, jakieś światło, żeby to wylazło z nas i żeby nas przeniosło w coraz wyższe sfery istnienia, gdzie wszystko jest bardziej takie duchowe. O. Rozumiecie? To trzeba trochę wyczuć. Ale mam nadzieję, że to na tyle opisałem, że już czujecie, o co tutaj chodzi. Bo te nurty, agnostycyzm i w ogóle gnoza są wszędzie dookoła, nie? To jakieś religie wschodu mają dużo z tego klimatu. Kościół katolicki sam też ten klimat gdzieś ma w sobie i promuje, bo to takie potępianie ciała cały czas przecież jest obecne w nauce w kościoła katolickiego, zwłaszcza no, w teorii może, bo w praktyce to jak ksiądz jest gruby, spasiony, jeździ 5 samochodami, żre, chleje i pali, no to ciężko powiedzieć, żeby ciała nie lubił, ale oficjalnie właśnie będzie mówił raczej, że no, ciało złe, niedobre, grzeszne i duch to duch, trzeba się wznosić i tak dalej. Gnostycyzm bardziej idzie w stronę mistycyzmu, nie rozumu, nie jakichś takich właśnie metod trzeźwych, myślących, rozumnych, tylko szukamy w sobie, poza rozumem, jakiejś rzeczy wyższej, duchowej, mistycznej. To jest gnostycyzm. I teraz jest pytanie. Pytanie jest takie. Czy jak ktoś mówi, że czyta Biblię, żeby się karmić duchowo, albo szuka tam pokarmu duchowego, albo no co tam jeszcze było, pokarm duchowy z tego bierze, albo pokrzepienie duchowe, albo jakieś doduchawia się tym, czy to nie jest przypadkiem gnostycyzm? No. Czy to nie jest ten sam pogląd, który właśnie przedstawiłem wam tutaj po ludzku, mam nadzieję, że szukamy sobie tej części duchowej, żeby ciału powiedzieć B. Idziesz stąd, ciało, nie lubię cię, precz z tobą, jesteś grzeszne, brzydkie i niezdrowe. A ja będę duchowy i będę odczepiał się od ciała coraz bardziej, żeby poznawać Boga i karmić się duchowo, żeby moja duchowość rosła, a cielesność malała. Czy to jest gnostycyzm? To jest gnostycyzm. Pytanie tylko na ile, jak daleko posunięty. No i właśnie tu mamy ten problem, że nie idzie tego tak łatwo ani zdefiniować, ani odróżnić, rozróżnić. Kto na ile wchodzi w tą sferę trzecim okiem przez galaktykę, a kto tylko używa tego jako porównań albo zupełnie inaczej sobie definiuje tą duchowość, niż gnostycyzm to robi. No właśnie, trzeba do tego wrócić teraz do Biblii. Czy Biblia przypadkiem nie jest w ogóle gnostyczna i czy rzeczywiście nie promuje tego poglądu, że duchowość jest teraz dobra, ciało jest źle i cielesność jest precz i trzeba, i zadaniem człowieka jest szukanie duchowości. Czy to nie jest w Biblii? No właśnie, otóż nie. I ci, którzy powierzchownie bardzo podchodzą do takich spraw, mogą sobie łatwo wziąć Biblię jako podstawę właśnie widzenia świata w sposób gnostyczny, czyli rozdzielamy na duchowość i cielesność, no i szukamy sobie tam trzecim okiem poza rozumem, bo już jakoś takie czarodziejsko szukamy sobie duchowości, czyli świadomości, światła, czy jak to chce to tam widzieć. Jest taki nurt bardzo mistyczny w obrębie Kościoła katolickiego. Kobiety lubią bardzo, starsze, młodsze, różne. Gdzie właśnie, powiedzmy, lubią sobie siedzieć ludzie i wchodzić w jakieś transy, na tym się bawią się tymi paciorkami, jak się nazywa, różaniec, i wchodzą w jakieś takie prawie pół quasi medytacje, jakieś stany transowo-medytacyjne, bo właśnie one to jest właśnie to podejście gnostyczne, czyli szukamy czegoś duchowego, żeby się uświadomić i przejść w wyższy stan bycia duchowym człowiekiem, a odrzucić te cielesne rzeczy. Też charakterystyczne w tym podejściu jest, jak ludzie się tak mistycznie szukają Boga, w Kościele katolickim i nie tylko, charakterystyczne jest w tym, że w to szukanie tej super świadomości i duchowości nie oznacza, że będziesz szedł w stronę rozumu, tylko się kłóci z rozumem. Bo w praktyce opowiem, czyli jeżeli podejdziesz do takiego człowieka i powiesz mu na przykład, jak taki człowiek zaczyna już duchowo swoją wędrówkę i doszedł do tego, że na przykład Matka Boska mu się już prawie objawia, że on się modli do niej, albo taki święty, albo jakieś tam inne czarodziejskie objawienia, albo cokolwiek tam. Nie? I on już siedzi w tym i to już jest gnostycyzm, bo już jest szukanie jakichś przeżyć duchowych, żeby cię właśnie to uduchowiało, żeby to ciało odczepić się od tych cielesnych rzeczy, zwykłych, takich trzeźwych, ziemskich, zwyczajnych, logicznych, i wychodzimy w inną sferę duchowości. To jest to samo zjawisko, ten sam kierunek. Więc jak teraz wykażesz komuś takiemu, że zgodnie z Biblią, rozumem, historią i logiką nie ma powodu i nie powinno się twierdzić, że te wszystkie objawienia to faktycznie był Bóg, ani nawet ta oryginalna Matka Boska z Biblii, bo to w ogóle, jak się rozumem do tego podejdzie, to nie ma szans tego obronić, a wręcz przeciwnie, rozum i myślenie trzeźwe wskazuje na to, że no nie można ufać takim zjawiskom i iść w tą stronę, to w ogóle nie za bardzo. Był o tym odcinek i inni ludzie też o tym w internecie gadają, więc co wam będę tutaj teraz mówił. No, ale jeżeli ktoś podejdziesz w ogóle od tej strony do zagadnienia typu, powiedzmy, objawienia maryjne i ktoś będzie cię słuchał, to on absolutnie odrzuci argumentacje rozumowe, logiczne i oparte na faktach odnośnie tego tematu. On to odrzuci z powodu nie tego, że ty nie masz racji logicznie, że ty podajesz jakieś fałszywe fakty. Nie, ty podajesz prawdziwe fakty i on to pewnie nawet by uznał, gdyby go to w ogóle obchodziło, albo ją. Jego to i ją nie interesuje, bo on jest w innym stanie w ogóle rozumienia tych spraw. On podchodzi do całej sprawy gnostycznie. Czyli podchodzi tak, że to jest sprawa duchowa i nie należy tego rozumieć w ogóle i nie należy w ogóle próbować tego badać, rozumieć, udowadniać, sprawdzać te rzeczy, bo takie wszystkie rzeczy to są cielesne. Bo rozum też jest cielesny według takiego gnostycznego podejścia i przeszkadza. A to, co pomaga, to uwalnianie się od cielesnych różnych tam chcic oraz rozumu też przy okazji, bo to też jakaś cielesna sprawa, bo wszystko, co przeszkadza w uduchowianiu się, jest właściwie cielesne. No bo jak ktoś nie jest naszym przyjacielem, naszym duchowym przyjacielem, to jest widocznie przyjacielem ciała, no jest wrogiem, no to albo tak, nie ma nic pomiędzy. Albo idziemy do góry, albo spadamy w dół. Więc myślenie rozumowe o Biblii jest chodzeniem w dół, więc jesteśmy wszyscy, ja tu na przykład, bardzo cielesny i na pewno już, a może nie, ale spotkaliście się z komentarzami tego typu, które każdego, kto próbuje podchodzić trzeźwo do Biblii i rozumowo analizować coś, fakty badać, myśleć, sprawdzać, testować, oni takich ludzi oceniają jako ludzie pełni grzechu, przyziemni, na pewno chleją, palą i robią sobie dobrze i to wszystko jest cielesne, więc równa się złe, równa się od szatana, równa się Boga nie kochają i do widzenia z nimi. Nawet ich nie będziemy słuchać. Widzicie, to podejście więc gnostyczne jest problemem, bo ono jest jakąś jedną wersją chrześcijaństwa, a nie chrześcijaństwem w całości. Ona jest jednym z podejść tylko do chrześcijaństwa. I to podejście, które ma gnostycyzm, jest, ja mówię, inne niż to podejście, które jest w Biblii. I tylko pozornie się może wydawać, że Biblia nas prowadzi do właśnie wniosku tego, żeby być gnostykiem i szukać ducha, duchowości. Co teraz Biblia mówi? Właśnie cała trudność, żeby znaleźć tą różnicę, żeby załapać, dlaczego Biblia nie jest gnostyczna, jest bardzo trudne, bo ciężko mi to jest znaleźć jakąś taką, żeby znaleźć taki tor argumentacji, żeby to było widoczne, pokazane bardzo jasno, czytelnie i żeby to zrobić w krótkim czasie. No, przepraszam, powinienem o tym gadać pewnie z 4 godziny albo 8, żeby to dojść do sedna i o tym wszystkim pogadać, żeby mieć jakieś pomysły na to, jak to wam opisać, ale no nie będę, więc mówię, to jest trudny odcinek dlatego. To jest jedna z tych spraw, które bardzo trudnych do rozgryzienia, bo wiecie, to jest tak jak łatwo jest na przykład rozpoznać kłamstwo, kiedy ktoś kłamie cały czas. Ale jeżeli weźmiesz sobie kogoś, kto powie ci 20 rzeczy i 19 z tych rzeczy jest absolutnie prawdziwe i tylko jedna rzecz na 20 jest nieprawdziwa, to bardzo trudno to jest wykryć. A można to zrobić tak sprytnie, żeby ta jedna rzecz nieprawdziwa na 19, na 20 powiedzianych wykręcała do góry nogami wszystko, co się powiedziało. Na tym polega gnostycyzm, na tym właśnie polega, że większość tego, co mówi, większość tych koncepcji jest zgodna z Biblią, a tylko mały fragmencik jest nieprawdziwy. Ale ten mały fragmencik zmienia wszystko i wywraca do góry nogami całe chrześcijaństwo i sprawia, że jest nieskuteczne i w ogóle przestaje być w którymś momencie już chrześcijaństwem, jak się za daleko z tym pójdzie. Tylko się staje jakąś religią wschodu albo czymś tam innym, bo i ma swoje konsekwencje takie szukanie duchowości w ten sposób rozumianej. No. Przypomina to może też ten dialog z samego początku Biblii między kobietą a wężem, gdzie jak sobie przeczytacie, możecie przeczytać, bo jest krótki i bardzo ciekawy do analizy, możecie zauważyć, że ten wąż prawie nic nie kłamał. Większość z tego, co on powiedział tej kobiecie, to jest prawda. Właściwie można jakby się uprzeć, powiedzieć, że wszystko, co powiedział, to jest prawda, tylko to, co tam domieszał, albo powiedział krzywo, albo powiedział nieprecyzyjnie, albo powiedział tak, żeby były niedomówienia, to sprawiło, że to wszystko się wywróciło do góry nogami i sprawiło, że Ewa, czy ta kobieta, nie wiem, czy ona już się Ewa nazywa, że kobieta zrobiła coś, co Bóg jasno i prosto zakazał. Więc można komuś powiedzieć coś, co jest prawie prawdziwe i to będzie daleko gorsze, niż jakby ktoś nakłamał w 100%. Najgorszy kłamca to jest taki kłamca, który ci mówi 95% prawdy. I tu mamy ten przypadek, dlaczego to jest niebezpieczne zjawisko gnostycyzm i trudny do wykrycia, bo właśnie dlatego, że mówi wiele rzeczy zgodnych z Biblią, a w ogóle jest wbrew Biblii. Może zacznę tak od końca, żeby was przekonać, że to jest wbrew Biblii. Myślę, że najbardziej przekonującym argumentem jest cytat z Ewangelii, nie z Ewangelii, z listu Jana, w którym Jan mówi w tym fragmencie, a to z głowy powiem, że każdy duch, który wyznaje, że Jezus przyszedł w ciele, jest z Boga. A duch, który twierdzi, że Jezus nie przyszedł w ciele, Mesjasz nie przyszedł w ciele, ten jest duchem antychrysta, że to jest duch przeciwny Jezusowi. I to, że tak to zostało powiedziane wprost przez Jana, pokazuje, że to jednak jest różnica istotna i to do tego stopnia istotna, że to jest duch przeciwny w ogóle chrześcijaństwu. I o co chodzi, że jakiś duch ma mówić, że Jezus przyszedł w ciele albo nie przyszedł w ciele? No właśnie, to jest dokładnie ta koncepcja znowu rozgraniczenia między ciałem a duchem. Jan tu twierdzi, że jeżeli ktoś uważa, że Jezus był tak duchowy, że w ogóle nie miał ciała, że to była istota duchowa, no bo ciało jest złe według gnostycyzmu przecież, więc jak ktoś wchodzi już do takiego dojrzałego gnostycyzmu i uważa, że duchowość jest tak ważna, że i tak jedyną drogą jest, że ciało już w ogóle należy odrzucić i dochodzi do wniosku gdzieś tam w końcu, że Jezus no nie mógł mieć ciała, bo by był przecież, nie mógłby być taką doskonałą istotą i tak dalej, to jest według Jana duch, który jest przeciwny chrześcijaństwu. No, więc jak ktoś do tej pory myślał, że to jest taka rzecz, która może być takim odcieniem chrześcijaństwa, no to według tego, co Jan powiedział, nie można tak do tego podejść. To nie jest rzecz, która jest jakimś tam sposobem na uprawianie chrześcijaństwa, to jest rzecz antychrześcijańska, takie podejście do duchowości. No przynajmniej no, tak chyba tylko można rozumieć to, co Jan napisał, bo strasznie radykalnie o tym napisał. I dlaczego negowanie, że Jezus przyszedł w ciele, miałoby być tak krytykowane było przez Jana? I że on uważał, to jest w ogóle aż inny duch, to nie jest duch od Boga. Ten sposób, to podejście, ten duch, który każe ci tak myśleć, bo ten sposób myślenia w takim duchu, tak to nazwijmy. No widocznie jednak jest różnica i to są jednak rzeczy, które się wykluczają nawzajem. No i tak, to co Biblia mówi naprawdę o duchowości, to rzeczywiście w listach, chociaż to nie jest tego aż tak często występuje, ale jest ten wątek i on się pojawia, który mówi w listach Pawła, apostoła, który mówi, że jest podejście cielesne do życia i jest podejście duchowe do życia. I mówi, że człowiek ma ciało i w człowieku jest też duch. I że jest człowiek cielesny i jest człowiek duchowy. To jest jedna istota, ale są rzeczy w człowieku, które walczą ze sobą. Rzeczywiście apostoł Paweł pisze, że w człowieku jest taka walka ciągła między tym, co chce ciało i tym, co chce duch. Więc to jest w Biblii rzeczywiście. No i co się wydaje teraz, że coś się drapie w głowę? No to czekaj, bo skoro tak jest w Biblii, że jest ciało i jest duch i one walczą ze sobą i ci, którzy chcą żyć według ducha, duchowo, po duchowemu, to muszą się sprzeciwiać ciągle temu, co chce ciało, bo tak jest napisane, no to czemu się czepiamy gnostycyzmu teraz? No właśnie, czemu się czepiamy? No właśnie się dlatego czepiamy, bo gdzieś jest granica ewidentnie, albo gdzieś jest różnica w rozumieniu tego, tak jak Biblia to mówi, a tym, jak mówi to gnostycyzm. Bo to, czego Biblia nie mówi, jest tutaj ważniejsze niż to, co Biblia mówi. Bo to się rzeczywiście, początek się pokrywa i wydaje się, że to podejście do duchowości się by zgadzało. Bo przypomnę, początkiem, pytaniem całego tego odcinka i to, po co ja to w ogóle gadam, jest odpowiedź na pytanie, co to jest duchowość? I co to jest? Czy można się duchowo karmić Biblią i takie różne rzeczy dokarmiać jakoś tak poza rozumem może. To, czego Biblia nie mówi, może potem będzie najłatwiej wyczuć, gdzie jest ta różnica. Biblia nie mówi nigdzie, że poszukiwanie duchowości ma być sprzeczne z rozumem. To jest może takie dosyć ważne, bo po tym można chyba najłatwiej poznać, że ktoś odstaje w stronę gnostycyzmu i odchodzi od Biblii. Bóg nigdy w Biblii, nigdzie nie jest wrogiem rozumu i rozumowania, rozumnego podejścia. Nie jest nigdzie zachęta do tego, żeby być głupim. Apostoł Paweł co prawda mówi, że kiedyś był mądry, a teraz stał się głupi, żeby poznać Jezusa, ale on nie miał na myśli tego wprost, tylko apostoł Paweł, na niestety nieszczęście nas wszystkich, lubił używać porównań i skrótów myślowych daleko idących, z których ktoś może wyciągać mylne wnioski, kiedy to zinterpretuje niezgodnie z zamysłem autora. No bo no, czasem jest po prostu za trudne zrozumieć myśl, którą pisał intelektualista wysokiego poziomu jak apostoł Paweł, niestety. Przy okazji w Biblii też jest napisane, kiedy jak apostoł Piotr pisał, że nasz brat Paweł czasem pisze, mówi rzeczy, które ludzie niewykształceni i niedouczeni interpretują źle na swoją zgubę. Więc tak, to był problem ogólnie. Jest taki problem, że apostoł Paweł pisze czasem za duże skróty myślowe i ludzie to źle rozumieją, wyciągają mylne wnioski. To mamy w samej Biblii ten wątek. Więc dobrze, to czego Biblia nie mówi, skupmy się jak załapać, czym jest gnostycyzm i co jest niezgodne tutaj z Biblią i czym jest naprawdę duchowość. Biblia więc nie mówi, że należy uciekać od rozumu. Biblia nie mówi te. Duchowość polega na szukaniu w sobie jakiejś iskry Bożej, aktywowaniu jej i odchodzeniu od ciała. W sensie, że mamy być wrogo nastawieni do własnego ciała albo do wszystkich rzeczy, które są związane z jedzeniem, piciem, wydalaniem, przytulaniem się i w ogóle wszystkie rzeczy tego typu. Nie ma tego w Biblii zupełnie i to jest obca rzecz Biblii. Bóg stworzył człowieka razem z ciałem. No więcej powiem, przy zmartwychwstaniu według Biblii też będziemy mieć ciało nowe, a nie będzie to sam duch unoszący się. Tu się jest wielka różnica między tym, jak gnostycyzm sprawę przedstawia, bo w gnostycznym pojęciu ciała powinno nie być, ono jest niepotrzebne i w idealnym świecie w przyszłości, jak ktoś chce taką chrześcijańską wersję mieć gnostycyzmu, czyli to w niebie powie, w niebie nie będziemy mieli ciała, bo przecież, no mówię, w ogóle ciało jest złe. I uduchawianie się, szukanie duchowego podejścia, czy tam karmienie się duchowo jest tym sposobem na życie. Ciało należy w ogóle się ignorować i przeciwstawiać mu się. I to jest coś, czego Biblia absolutnie nigdzie nie mówi. Jezus przywiązywał wagę do cielesnych potrzeb i spraw. No właśnie, jak mamy w Ewangelii napisane na początku jego pierwsze wystąpienia, to były o tym, że kto tam cię prosi, temu daj, jak ktoś ci chce coś zabrać, płaszcz, to mu daj też kurtkę, głodnego nakarm, a jak ktoś nie ma co pić, to mu daj picie. I same takie rzeczy mówił, cały czas mówiąc przecież o ciele, To są cielesne potrzeby. Nie jest, że Jezus to zignorował. Nie ma nigdzie w Biblii czegoś takiego, jakby oczekiwali tacy ezoteryczni myśliciele, lubiący te sprawy mistyczne, że Jezus powinien powiedzieć: jesteś głodny, to zacznij medytować i karm się słońcem i światłem. Jest coś takiego? Nie, to jest kompletnie nonsens zupełnie z perspektywy biblijnej. Nigdzie czegoś takiego nie było, nigdzie Bóg do czegoś takiego nie zachęcał. No przeciwnie, raz na przykład prorokowi, który to był chyba Jonasz, Jonasz jak miał depresję, albo ten jeszcze drugi miał, może to nie był Jonasz, to był chyba Eliasz. No jakiś tam prorok miał depresję, to Eliasz chyba był. Siadł sobie pod drzewem i chciał umrzeć, bo mu było źle na sercu, że tam Bóg coś od niego chciał, on był sam i męczył się w życiu. No i co mu Bóg powiedział? No powiedział: myśl o rzeczach duchowych i bądź mistykiem i zostaw to ciało, cię przygnębia, jest nieważne. Nic z tych rzeczy. Dał mu jeść, dał mu placek do żarcia czy coś i on zeżarł sobie i już mu było lepiej. Bóg w Biblii akceptuje naszą cielesność. To jest bardzo kluczowe tutaj. To też wyjaśnia, dlaczego, może trochę, wyjaśnia, ale przynajmniej no, tak trochę łączy się z tym, co powiedział Jan, kiedy powiedział, że ten, kto neguje, że Jezus przyszedł w ciele, to nie jest od Boga, to jest duch antychrysta. No bo właśnie mówię, Bóg przecież stworzył człowieka też razem z tym ciałem. Ciało nie jest złe samo z siebie. To, co Paweł ciągle pisze o tym konflikcie między tym, co chce ciało, a tym, co chce duch, to jest jakiś rodzaj porównania, ale to nie jest wprost, nie należy wprost tego rozumieć, tylko podejść do tego jako do porównania, obrazu, który powinniśmy zrozumieć i zrozumieć go dobrze. Bo rzeczywiście przecież jest tak, że nam się cieleśnie różne rzeczy chce, które wiemy, że są złe. Może nawet nie cieleśnie. Załóżmy, zostawmy na chwilę to określenie cieleśnie. No, człowiek ma ochotę, powiedzmy, ja wiem co, okraść kogoś, albo mieć dużo fajnych rzeczy i znalazł sobie na to sposób okraść kogoś. O. Więc chciałbyś coś komuś zabrać i coś cię tam kusi, że chciałbyś, bo wiesz, że sobie za to kupisz samochód i będziesz sobie nim jechał i ci będzie fajnie. Nie? No z drugiej strony, twoja wiedza czy wiara mówi ci, że nie okradaj drugiego człowieka, bo to ani moralne, ani fajne, ani nie sprawia, że jesteś kimś lepszym. I no, to tak argument z takiej perspektywy trochę wyższej, kiedy już nie myślisz o swoich potrzebach, co byś chciał, nieegoistycznej, każe ci mówić, no nie rób takich rzeczy. I o ten konflikt chodzi Pawłowi, kiedy mówi cielesne i duchowe. Użył tego określenia, bo jakiegoś określenia musiał użyć, żeby uprościć tą całą rozmowę. Określił sobie te chcice takie różne jako cielesność, a te dążenia wyższe, czyli skierowanie się tym, co chce Bóg, miłością, altruizmem, brakiem egoizmu, czy nawet trzeźwym myśleniem, to wszystko określił duchowe. Chociaż nie wszystko to ma, to nie jest stricte duchowe wszystko, co sprawia, że jesteś lepszym człowiekiem, ani to nie jest zawsze cielesne to, co sprawia, że jesteś złym. No bo przecież pamiętajmy o tym, albo i nie, że ten pierwszy grzech, który nawet dotyczył tam aniołów, czyli duma, nie bierze się z potrzeb cielesnych, w ogóle nie ma związku z ciałem żadnego. Takaś duma życia czy arogancja, ona jest zupełnie duchowa, czy może psychiczna, ale na pewno nie cielesna. Więc to, bo, no bo przecież skoro pierwsi aniołowie zbuntowani nie mieli przecież ciała, a zbuntowali się, to nie można powiedzieć, że grzech każdy jest cielesny. No w ogóle utożsamiać jednego z drugim, a jednak przecież było zło i stało się zło, które z ciałem nie ma nic wspólnego. I tak samo w człowieku jest też przecież są też rzeczy, które technicznie nie mają związku z ciałem, a sprawiają, że człowieka kusi, żeby robić jakieś głupie rzeczy, złe, czy tam krzywdzące innych. Więc to jest umowne określenie, bardzo umowne, a nie wyznaczające rzeczywistość. To jest porównanie. To jest ta sama sprawa, jak kiedy Jezus mówił, że mamy jeść Jego ciało i pić Jego krew. Jeżeli się nie zrozumie, o co jemu chodzi, to człowiek dochodzi do wniosku, że to już sam Jezus powiedział, że należy to traktować dosłownie i poszatkować mu palce i wyciągnąć wątrobę, ugotować ją i zjeść. I wychodzi z tego kompletny absurd. Można też to podejść do tego mistycznie, czyli gnostycznie, tak jak to zrobił Kościół katolicki i uważa, że jedzenie opłatka to jest jedzenie ciała Jezusa. Dosłownie, no tak twierdzi katechizm Kościoła katolickiego, że to się naprawdę dzieje, że to nie jest porównanie, że to się dzieje naprawdę, jesz Jezusa. I pić jego krew, czyli wino. To jest absurdalne. Jeżeli się przeczyta to, o co Jezusowi chodziło, to jest jasne i czytelne, jeżeli człowiek nie ma uprzedzeń, czyta to od zera, skasuje sobie wszystko, co mu opowiedzieli ludzie, czy przeczyta od zera, jeżeli ktoś potrafi, to zauważy, że to jest dosyć proste porównanie. Przez trzy rozdziały wałkowane w Ewangelii Jana, czy może dwa, porównanie, które się wzięło od tego, że Bóg Izraelitom, Hebrajczykom na pustyni dał chleb z nieba. To mannę, co tam im się osadzała na liściach, oni to jedli. Nie wiem, jak, co to było, ale coś to było i nazywa się to chleb z nieba. Jezus porównał, że On siebie do tego chleba. Powiedział, że ja jestem takim chlebem i trzeba mnie jeść, żeby mieć życie, bo tam ci, co jedli tamten chleb, to też mieli życie. Nie? Bo tak technicznie mieli życie fizycznie. Żresz rzeczy i nie umierasz z głodu. Więc On się porównał, że kto je mnie w innym sensie, to tak samo jakby jadł chleb, będzie miał życie. O co Jemu chodziło? Jemu chodziło o to, żeby mieć po prostu kontakt z tym Jezusem, żeby Go naśladować, żeby żyć tak jak On i żeby mieć coraz bliżej Niego być w takim sensie właśnie, no w takim sensie, jakim powiedziałem. No ale żeby to powiedzieć jakoś obrazowo, te rzeczy, to najlepiej właśnie używać jakichś porównań, żeby to człowiek zrozumiał. No i ten problem na tym polega, że jak ktoś nie załapie porównania, albo sobie źle je zrozumie w ogóle, zakwalifikuje nie jako porównanie, tylko jako rzeczywistość, to dochodzi do absurdów i jedzie w stronę tych absurdów. Dlatego katolicy dalej jedzą opłatki, myślą, że jedzą ciało Jezusa, co jest kompletnym niedorzecznością z perspektywy tego, co Jezus miał na myśli. Jezus miał na myśli, żeby być jak On, żeby z Nim żyć na co dzień, tak jak codziennie się je. Jesz sobie coś, żeby mieć siłę do życia, no bo to jest potrzebne ciało. To tak samo potrzebujesz innych rzeczy do życia, niekoniecznie materialnych. I te rzeczy oferuje Jezus. Na przykład sens życia oferuje. Na przykład odpowiedź na pytanie, jak żyć? Tak w praktyce jak żyć? No tak jak Jezus. Zobacz, co On robił i naśladuj Go i rób to samo. Bądź taki jak On. Jakie mieć podejście do innych ludzi? Znowu patrzysz na Jezusa, jakie On miał podejście do innych ludzi i robisz to samo, co On. I to jedzenie Jezusa w tym porównaniu jest tym, czym jest duchowość. I doszliśmy do odpowiedzi na pytanie, co to jest duchowość. Duchowość to jest jedzenie Jezusa w tym kontekście, jaki On miał na myśli. Jezus mówił, że jest chlebem i że trzeba Jego ciało jeść i pić Jego krew. Mówił to jako porównanie, które ma obrazować dużo, no, ciężką trochę do wytłumaczenia rzecz, którą trzeba opisowo opowiedzieć, pod tytułem Naśladowanie Jezusa. Właściwie do tego się to sprawdza. Inaczej mówiąc, duchowość to jest życie w praktyce, zupełnie cielesny, zwyczajny, codzienny sposób, ale tak, jakby to chciał Jezus. Rozumiesz, na czym polega teraz katastrofalny błąd, jaki ludzie, którzy poszli w agnostycyzm, zrobili? Nie zrozumieli tej prostoty tego porównania i tego podejścia, które tam w Biblii jest, które oferuje Biblia. To porównanie o chlebie, które mówił Jezus, albo to rozróżnienie na cielesność i duchowość, o której mówił Paweł, to były porównania, obrazy czegoś, o co im chodziło. Jakoś w zwięzły, obrazowy sposób chcieli opisać. I teraz, jeżeli ktoś tego nie zrozumie prosto, tak jak był zamysł tego, kto to mówił, no to dojdzie do dziwnych rzeczy i nieprawdziwych. Jezus oczekiwał przecież, bo to z całości Biblii widać, z czego Jezus oczekiwał od swoich wyznawców. I widać było, że nigdzie nie oczekiwał, żeby medytowali, żeby szukali autoświadomości. Nigdzie nie oczekiwał, żeby nie byli wśród ludzi i nie patrzyli, nie myśleli na innych, tylko myśleli o sobie i swoim duchowym świecie. Jezus nie kazał ludziom się karmić ciągle duchowo, tylko kazał iść wszędzie swoim uczniom dookoła, głosić Ewangelię, pomagać, uzdrawiać, uczyć i co tam jeszcze można robić dobrego dla ludzi. Przecież cały czas Jezus to kazał swoim uczniom robić. I zapomina się te oczywistości, kiedy człowiek zaczyna myśleć w sposób gnostyczny, bo wtedy bierze sobie Biblię i nie traktuje jej jako historię życia Jezusa, z którego chcę brać przykład, bo tym powinna być duchowość właśnie. Tylko traktuję to jako magiczny przedmiot, którego czytanie wywołuje w tobie większą dojrzałość świadomości jakiejś duchowej. I coś magicznego się w tobie dzieje, kiedy czytasz Biblię nawet fragmentarycznie, nic jej nie rozumiejąc. I tak to pomaga i rośniesz duchowo. Tak się to rozumie, kiedy się myśli właśnie już w stronę gnostycyzmu. No, więc ja nie chcę tutaj powiedzieć, że każdy, kto ma te ciągoty w stronę takiego mistycznego myślenia, dla którego duchowość to jest gnostyczna duchowość, czyli rozwijanie jakiejś duchowej świadomości wbrew i wrogość wobec wszystkiego, co się z ciałem kojarzy. Ja chcę powiedzieć, że to jest tendencja, to jest ruch jakiś, to jest może ruch, to nie jest zorganizowane, ale to jest sposób myślenia, który może mieć różne stopnie. Można tylko trochę być takim przeduchowionym, gnostycznym lekko, idącym w tą stronę, że zaczynasz szukać jakichś takich duchowych, wewnętrznych rzeczy, a możesz już iść na, wiesz, pełną torpedę tam i już sobie w ogóle stwierdzić, że Jezusa w ogóle w ciele nie było, bo w ciało już w ogóle jest całe złe i nie, wszystko jest duchowe, co pochodzi od Boga. A duchowe oznacza, że nie cielesne. Tylko jakie? No też nie psychiczne i na pewno nie rozumowe. No to jakie? No właśnie nikt nie wie. I to jest tajemnica. I tą tajemnicę trzeba poznawać, a poznawać ją trzeba siedząc w pozycji lotosu, i szukając, gdzie masz tutaj gdzieś trzecie oko i tym trzecim okiem otwierać swoje czakry i te czakry będą łykały energię z kosmosu i ta energia z kosmosu otworzy ci wreszcie samoświadomość i ty zobaczysz trzecim okiem otworzonym przez piąte oko Boga. No, jak sobie to połączysz jeszcze jakoś tutaj chrześcijaństwo z czymś tam jeszcze innym, to jeszcze masz piękny obraz tego, że właśnie wszystkie religie są takie same, wszędzie chodzi o otwieranie czakr i oczu trzecich i nawet w chrześcijaństwie też. I zostaniesz człowiekiem, który myśli, że jest chrześcijaninem w wersji 2.0 w ogóle, takim lepszym, bo uduchowionym, któremu świadomość się otwiera i on się przebudza, a w rzeczywistości będziesz człowiekiem, który nic nie ma już wspólnego z chrześcijaństwem i Boga nie zna i nie pozna, bo w ten sposób Boga się nie poznaje, w ten sposób się dajesz oszukiwać i żyjesz w ciągłej iluzji, bo Bóg nigdy nie kazał go szukać, nikomu szukać siebie w ten sposób. Bóg z Biblii jest Bogiem praktycznym, rzeczywistym i realnym i rzeczywistość, którą stworzył, materialną zupełnie, naszą tutaj, akceptuje i on rozumie, tak właśnie ją stworzył, jaka jest. To nie jest jakaś gorsza wersja, która jest po to, żeby, nie wiem, ludzie uświadomili sobie, że nie chcą świata fizycznego, i materialnego i cielesnego, tylko przeskoczyli na duchowość. To Bóg tak nigdzie nie stworzył, nigdzie tak nie jest powiedziane. Według historii Biblii Bóg stworzył raj jako fizyczne miejsce na ziemi. Ogród Eden był fizyczny, nie jakiś duchowy. To było miejsce materialne jak najbardziej, to był ogród. I według Biblii na końcu to miejsce, które ma być dla tych, którzy Boga kochają, za Jezusem idą, to ma być miejsce też fizyczne. Ma być nowa ziemia i nowe niebo. I przypominam, że ziemia tam ma być, a nie tylko niebo. I ta ziemia jest dla ludzi. I też ma być materialna. Jezus, pamiętajcie, kiedy zmartwychwstał i przyszedł, uczniowie się spodziewali, że zobaczyli ducha, nie się tam bali, nie? Więc Jezus co wziął? Zaczął jeść. Kazał się dotknąć fizycznie, materialnie, cieleśnie. Więc to całe podejście tego Jezusa było ludzkie, a na człowieka składa się też i ciało. Także Biblia nie każe ciała obrażać się na to ciało, ani walczyć z nim, ani szukać świadomości, ani otwierać trzecie oko. I to na pewno nie jest duchowość według Biblii. Więc co to jest duchowość? Powiedziałem, duchowość to jest zwyczajnie szukanie rzeczy, te, które by chciał Jezus. Przynajmniej do tego się to sprowadza, bo to, co Bóg robi, to próbuje zmienić nas w taką wersję człowieka, jaka była zaplanowana na początku, jaką Bóg chciał widzieć. Żeby człowiek, który jest istotą cielesno-duchową, emocjonalno-rozumową, kierował się w życiu rzeczami, które są dobre, fajne i które nie robią krzywdy ludziom, żeby po prostu, mówię, najlepszą wersją siebie. I to jest cały czas ten plan i to jest to docelowe istnienie człowieka. Docelowe istnienie człowieka nie ma być takie, że istota cielesno-psychiczno-rozumowo-duchowa zmieni się w istotę duchową czysto. Nie. Docelowo ma być człowiek dalej istotą cielesno, emocjonalnie, rozumowo, duchową, która po prostu jest mądrzejsza, wybrała dobrze i przez chęć, wolę, odwagę, trening, wiedzę i różne inne rzeczy takie no, zupełnie niemagiczne, stała się takim człowiekiem, jaki Bóg chciał, żeby człowiek był. Takim właśnie fajnym kimś ludzikiem. No. Wiecie, takim ludzikiem, najlepszym ludzikiem. No ludziki, jesteśmy ludzikami. Więc są po prostu ludzie, myślę sobie, że ta moda czy chęć szukania właśnie duchowości w ezoteryce albo w agnostyczne podejście bierze się stąd, że ludzie nie chcą zaakceptować, że są tylko ludźmi, że są ludzikami cielesnymi też. Nie chcą, ich to brzydzi w ogóle, że mamy żyć w materialnym świecie, co my, duchowi, jacyś duchowe, półduchowe istoty, półcielesne. No, jesteśmy całocielesne i duchową istotą. Bardzo przedziwny to twór jest rzeczywiście i ciężki do rozgryzienia są ludzie. No ale według Biblii, podejście Biblii nie każe rezygnować z połowy człowieczeństwa na rzecz tej drugiej połowy. Nie każe Bóg robić z ludzi aniołów i nigdzie nie jest powiedziane, że to ma być w tą stronę. Jest napisane, że mają być ludzie jak aniołowie kiedyś tam, ale to nie jest powiedziane, że w tym sensie, że przestaną być cielesną osobą też. Jest powiedziane, że to ciało, co będziemy mieli po śmierci, po zmartwychwstaniu, gdzieś tam na końcu, to będzie jakieś inne niż to, które mamy, ale dalej to jest ciało, jakieś tam inne. Jezus, kiedy zmartwychwstał, to też właśnie zaprezentował, proszę bardzo, przyszedłem pokazać wam nową wersję, zapowiedź, jeszcze nie gotowa, poczekajcie parę tysięcy lat, aż udoskonalimy, każdy już ma swoje tam przygotowany prototyp, zamówiony wcześniej, pre-order taki, ale ja już wam pokazuję, mogę przejść przez ściany, prawda, mogę fruwać, mogę dalej jeść i dalej mam ciało, można mnie dotknąć? Można. Fajnie. Nie wiem, czy mu ciepło, czy zimno, czy ma zmysły takie, czy siakie, czy jakie inne. Nie mam bladego pojęcia, ale widzicie, że jednak widać w Biblii to, że ciało występuje u człowieka i ma być to ciało i nie jest ciało wrogie Bogu. Chcice cielesne są wrogie Bogu albo takie rzeczy, do których, no powiedzmy, no to tak znowu użyte nieszczęśliwie jest chyba to słowo, ta cielesność. No ta cielesność w sensie, że szukanie tego, co niskie, egoistyczne, zmysłowe dla swoich własnych potrzeb, dogadzanie sobie kosztem ludzi dookoła i kosztem własnej godności albo kosztem, no nie wiem, wiecie, no tak na wyczucie trochę trzeba to złapać. No to jest to złe, a nie ciało samo z siebie. No i tutaj jest... Tutaj widzę ten problem, który nie wiem jak rozwiązać, nawet ciężko go jest opisać. Mówicie, dlaczego to jest problem? Dlatego się bałem tego odcinka, bo strasznie trudno to wyjaśnić, ale dosyć dobrze mi poszło. No lepiej nie, chyba nie dam rady, a na pewno nie w takim krótkim czasie i bez jakiegoś strasznego przygotowania i rozplanowania i wykresów i obrazków. To będzie ciężko. No ale z drugiej strony nie ma się co starać, bo parcie się. Jezus powiedział jedno porównanie i przez następne 2000 lat Kościół katolicki zrobił z tego parodię i teraz ludzie jedzą opłatki i opowiadają, że jedzą ciało Jezusa, co jest wbrew rozumowi, logice i wbrew wszystkiemu, o co Jezusowi chodziło. No, albo teraz znowu apostoł Paweł podzielił sobie te złe rzeczy, chcice w człowieku na cielesne, a te dobre na duchowe i ludzie zrozumieli duchowość w sposób ezoteryczny, że to jest jakiś stan w człowieku, który trzeba generować, odcinając się od człowieczeństwa właściwie i szukając jakiegoś, że mamy dążyć do bycia istotą duchową, z innego wymiaru w ogóle jakiegoś. No i też straszne błędy. Więc skoro ludzie dorabiają sobie i tak teorię i dorobili sobie teorię nawet do tego, co Jezus powiedział po swojemu, to co ja się mam w ogóle przejmować i starać, że i tak przekręcą to, co ja mówię? Najpierw było w ogóle nic nie mówić, no ale mówię znowu. Skoro Jezus stwierdził, że Jednak warto mówić, chociaż wiedział, że se wszystko poprzekręcają, co będą chcieli. A to jednak mówił. No to może ja też czasem coś powiem, dlatego mówię. No ale teraz już nie mówię i kończę. Idę coś zjeść, cieleśnie, bo jestem głodny i nie czuję się w żadnym wypadku gorszym przez to chrześcijaninem, że jem. A po jedzeniu wydalam. A po wydaleniu napiję się piwa i też dobrze będzie. No. To, co jest cielesne, to było, żebym miał chęć chlania na umór i przepijania pieniędzy własnych, rodziny albo marnowania czasu na pijaństwo, zamiast żyć i robić coś pożytecznego i sensownego na tym świecie. O, to by były złe rzeczy i to jest to, o co chodzi w tej cielesności. A to samo, że ci jest dobrze, że ci jest przyjemnie, nie ma w tym nic złego zupełnie, bo no, nie według Biblii. I uciekanie od tego to nie jest duchowością. Więc jeszcze wracając do tego z samego początku, czy czytanie Biblii duchowo, żeby się nakręcać, wywoływać w sobie jakieś stany euforii albo jakieś inne, czy jest to duchowością? Nie, to nie jest duchowość. I nie ma żadnego ładowania się Biblią, nie ma żadnego karmienia się Słowem Bożym w takim właśnie rozumieniu gnostycznym. Jeżeli ma być pożytek z czytania Biblii, nawet jakoś tam chaotycznie czy werset jeden, to on nie ma polegać na tym, że się będziesz czuł lepiej, że w tobie jakaś świadomość wzrośnie duchowa, magicznie, tylko w tym, że to, co przeczytałeś, przełoży się na to, co robisz w życiu, jak się zachowujesz, co mówisz, jak myślisz i że to będzie miało wpływ na innych ludzi i na ciebie samego też, ale głównie na innych ludzi, że będziesz lepszym człowiekiem przez to, co czytasz. Lepszym, mądrzejszym, bardziej opanowanym, cierpliwszym. To jest duchowość, do której my mamy dążyć, żeby być po prostu lepszymi ludźmi, a nie żeby szukać innych stanów świadomości. I na tym skończę. Dziękuję bardzo. Wysyłajcie to komuś. Może ktoś coś zrozumie, może wyciągnie jakiś wniosek. Ja bym bardzo sobie życzył, żeby gdyby w chrześcijańskich środowiskach, może nawet w kościołach, poważnie ktoś podszedł do tego problemu, albo wszyscy najlepiej, i zaczęli tępić to gnostyczne podejście i rozumieli duchowość tak właśnie prosto, jak ja tutaj zaproponowałem. Myślę, że to by wszystkim na dobre wyszło, bo duchowość byłoby wtedy w praktyce, zmieniłoby to, że człowiek, który by uważał się za duchowego, to by był człowiek, który przez 10 godzin w tygodniu pomaga innym się uczyć albo rozmawia z ludźmi, którzy się czują samotni i robi inne rzeczy, a nie siedzi przez te 10 godzin z Biblią i z nosem w Biblii, czyta losowe fragmenty i czuje, jak go to uszlachetnia wewnętrznie. A tak się rozumie właśnie duchowość. Praktyka, nieszczęśliwość tego gnostycyzmu czy zło polega na tym, że sprawia, że ludzie są bezużyteczni, a mają cały czas przekonanie, że rosną. Oni nie rosną, oni się cofają. Rośnięcie według Biblii polega na tym, żeby być coraz bardziej jak Jezus, czyli jak ktoś, kto jest aktywny, myśli o innych, pomaga innym i sam ma ze sobą też porządek ułożone wszystko w głowie i innych częściach. A człowiek, który nie robi nic z tych rzeczy, a zamiast tego cały czas myśli o sobie, to oddala się w przeciwną stronę niż Jezus chciał. Więc to nie jest człowiek, który rośnie duchowo, to jest człowiek, który się kurczy duchowo, chociaż jemu się wydaje, że jest uduchowiony, bo się dużo nasłuchał w tym tygodniu pieśni, piosenek wzruszających albo otwierających mu coś tam, oczy, duszy albo co. Nie, to jest człowiek dalej bezużyteczny. A to, o co Jezusowi chodziło, to przecież pożytek jakiś z nas tutaj dla innych. No, o tym już było też w innych odcinkach, ale no, tak jak to tak widzę. Skomentuj, zapraszam, porozmawiajmy o tym. Jeżeli widzisz jakieś plusy na przykład też w tym nakręcaniu swojej duchowości, to napisz, może to jakoś przekona, ale szczerze mówiąc ja żadnych nie widzę. Poza tylko tym, że rośnie ludziom arogancja, bo są i egoizm, bo są raz, że przekonani o swojej wyższości, bo otwierają duchowe swoje tam różne rzeczy i czują się lepsi, a po drugie egoizm im rośnie, bo po prostu za dużo myślą o sobie. I takie podejście, rozumienie duchowości jako, nie wiem, otwieranie coś sobie czy nakręcanie się zawsze prowadzi w stronę egoizmu, bo zawsze to oznacza myśleć o sobie ciągle. Jezus nie myślał o sobie, tylko myślał na zewnątrz, o innych, czym mogę pomóc, a nie jak mogę sobie pomóc, albo jak mogę sam rosnąć. Powinno to być dosyć oczywiste, a dziwi mnie, że nie jest. Kiedy się wejdzie do kościoła i takiego rozmodlonego, hiperduchowego, tak jak oni to rozumieją, to widać, że ludzie są bezużyteczni większą część. Po prostu nic nie robią poza myśleniem o sobie i nakręcaniu się co tydzień. I no, jak robią coś dla innych, to skutek jest taki sobie, bo po prostu oni nakłaniają innych, żeby przyszli na tą samą imprezę i byli tak samo nietrzeźwi jak i oni. Czyli mówię, chodź do naszego kościoła, będziesz przez 2 godziny co tydzień też nietrzeźwy i będziesz czuł się wspaniale duchowo, będziesz może nawet jakieś robił dziwne rzeczy, tarzał się, czy tam kaszlał, czy fruwał uszami i tyle będzie z tego. Więc to dalej nie jest, nic wspólnego dalej nie ma z Jezusem, który myślał o tym, jak ludziom faktycznie pomóc, a nie o tym, jak wciągać go do naszej imprezy polegającej na byciu ciągle nietrzeźwym. No i dlatego ten program się nazywa Odwyk przy okazji, w ramach walki z nietrzeźwością, a jednym z przejawów tego jest szukanie, jest pójście w gnostycyzm. Gnostycyzm, nie agnostycyzm, gnostycyzm. No, ja jeszcze namawiam do trzeźwości w rozumieniu takim umysłowej trzeźwości, nie, w ogóle do każdej trzeźwości. Trzeźwość jest fajna, dobra jest w ogóle, nie ma co uciekać, świat nie jest wcale popieprzony, nie trzeba od razu nie wiem, uważać, że wszystko jest bez sensu, tylko trzeba poszukać. Agnostycyzm też jest głupie podejście do życia, po prostu jest niepotrzebne. Nawet nie chodzi o to, że tchórzliwe czy coś, bo człowiek być może, kto nie szuka niczego, nie próbuje się nic dowiedzieć, może po prostu dał się innym przekonać, nie dlatego, że jest leniwy i głupi, tylko że zaufał komuś zwyczajnie. Po prostu wszyscy mówią, że nie da się poznać Boga, no to czemu mam próbować? No to widzisz, ja ci mówię, że no można poznać Boga, można całkiem sporo poznać, może bardzo fajnie, życie może mieć sens, może nie mieć najmniejszego śladu depresji, tak rozumiane, jak to dzisiaj, to choroba to ciężka w ogóle i tak dalej. No nie, bo wiesz, życie jest fajne i ciało też jest fajne, które dostaliśmy. Nie wiem, czy moje, znaczy z wyglądu może nie być fajne, ale jest fajne, bo ja mogę tymi rękami wszystko robić. Bardzo przyjemne rzeczy, bardzo przyjemne. Na motorze się cudownie jeździ. Z tyle rzeczy fajnych i to też jest od Boga prezent. Mamy z tego korzystać, znaczy mamy, możemy. No to korzystajmy, a nie uciekać, uważać, że to wszystko jest zło. No, dobrze, wyjdę sobie, bo już miałem skończyć 3 minuty temu, a zawsze znajduję jakąś dygresję, żeby coś jeszcze dodać na koniec. To wystarczy. Dzięki za słuchanie, wpadnięcie www.odwyk.com. Zobacz na stronie, wejdź na Discorda, discordodwyk.com i jak chcesz, żeby taki projekt się ciągnął dalej, żebym to jest tym jeszcze robił, rzuć co łaska. Dziękuję bardzo, Martin Lechowicz, cześć.